Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa, ojciec Witold Hetnar i zapraszam na naszą audycję cykliczną, copiątkową, Szukając Słowa Bożego. Audycja, w której przygotowujemy się do słuchania i rozumienia liturgii słowa z najbliższej niedzieli. Prośmy Ducha Świętego, aby oświecał nasze umysły i serca. Dzisiaj, drodzy Państwo, naszym przewodnikiem po Słowie Bożym na najbliższą niedzielę jest ksiądz dr Michał Zybała. Witamy księdza, szczęść Boże, witamy w Radiu Maryja.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, ojca.
Ksiądz do nas przybył z Lublina, gdzie jest ksiądz koordynatorem do spraw nowej ewangelizacji w archidiecezji lubelskiej, a dzisiaj naszym przewodnikiem po Słowie Bożym trzeciej niedzieli Wielkiego Postu. Wsłuchajmy się więc w Słowo Boże z najbliższej niedzieli. Czytanie z Księgi Wyjścia. Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, a lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana, mówiąc: co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi: wyjdź przed lud, a weź z sobą kilku starszych Izraela. Weź w ręku laskę, którą uderzyłeś w Nil, i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, na Chorebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i Pana wystawiali na próbę, mówiąc: czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie?
Czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie? Takie pytanie dzisiaj padło w tym słowie. I myślę, że nie jest to tylko pytanie narodu wybranego z tamtych odległych czasów, ale to jest pytanie, które rodzi się w sercu wielu z nas, zwłaszcza w jakichś trudnych doświadczeniach, które przeżywamy. Takim doświadczeniem może być choroba, może być jakiś kryzys, może być wojna, sytuacje trudne, zewnętrzne, które obserwujemy, nawet sytuacja wojny na Ukrainie, którą wszyscy jakoś tam przeżywamy w większym czy mniejszym stopniu. Dlatego warto się przyjrzeć temu słowu i zobaczyć, jak naród wybrany reaguje na to, jak reaguje na to Pan Bóg, jak ta historia się kończy. Najpierw zobaczmy, w jakiej sytuacji ten kryzys braku wody i kryzys wiary, można powiedzieć, kiedy oni zaczynają wątpić, czy Bóg rzeczywiście jest wśród nas, w jakiej sytuacji ten kryzys zastaje Izraelitów. Ta sytuacja w okolicach Refidim, o której przed chwilą słyszeliśmy, tak naprawdę ma miejsce około 2 miesięcy od wyjścia z Egiptu, czyli stosunkowo jest to niedługi czas, od wydarzeń, gdzie oni widzieli mnóstwo cudów, widzieli plagi egipskie, doświadczyli przejścia przez Morze Czerwone, przed właśnie tym cudem, który dzisiaj śledziliśmy w tym tekście, jest opisany wcześniej nieco inny cud uzdrowienia wód gorzkich w Mara. Więc to są ludzie, którzy mają potężne doświadczenie mocy Bożej, nie starsze niż 2 miesiące. Mimo to zaczynają szemrać. Szemranie, czy ta czynność szemrania w języku hebrajskim jest opisana przez czasownik lun, który oznacza, jest takim czasownikiem opisującym przede wszystkim dźwięk. Taki jak mamrotanie, szemranie pod nosem, taki charakterystyczny dźwięk właśnie kogoś, kto niewyraźnie mówi. Natomiast grecki odpowiednik tego czasownika, gongydzo, który pojawia się chociażby w Septuagincie, oznacza naturę tego szemrania. Co to takie mamrotanie pod nosem ma oznaczać? Jest to marudzenie, takie potajemne szeptanie, narzekanie, żalenie się, czy składanie zażalenia na kogoś. I oni to robią właśnie w taki sposób, jak te czasowniki opisują, czyli w taki sposób ukryty, taki pod nosem, taki ledwo słyszalny, aczkolwiek widoczny. Rodzi się pytanie, a może zanim pytanie, to przyłóżmy właśnie to słowo, to co odkryliśmy w tym tekście do tej pory, do naszego życia, że czasami też tak jest, że my też tak szemramy, też tak mamroczemy, kiedy życie nie układa się zgodnie z naszą wolą, kiedy nie rozumiemy Pana Boga, kiedy właśnie pojawiają się w naszych sercach takie pytania jak to, czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie. I tu rodzi się od razu pytanie, do którego właśnie teraz chcę wrócić. Dlaczego szemrzemy, właśnie tak mamroczemy, lun, gongydzo pod nosem, czyli w takiej cichości, w takiej, tak żeby ten Bóg, ten adresat tego mamrotania, tego szemrania nie usłyszał. Dlaczego nie szemramy otwarcie? Pójść i kłócić się z Bogiem, to też jest modlitwa. W Piśmie Świętym kilka razy usłyszymy zaproszenie wręcz do chodźcie i spór ze mną wiedzcie, mówi Pan chociażby. Do takiej formy też modlitwy, czy nawet duchowości, kiedy ja nie rozumiem swojego życia, ale idę do Boga otwarcie i Mu o tym mówię. To jest zupełnie coś innego niż to szemranie opisane przez Lun i przez Gongydzo. Takie pod nosem, takie narzekające, takie niewidzące Boga w swojej historii, można powiedzieć. I taką naturę tego szemrania przedstawia dzisiaj ten tekst. Mimo wielu cudów, których ci ludzie doświadczyli, nie widzą Pana Boga w tej aktualnej historii, w tym momencie kryzysu, kiedy brakuje im wody. Podobnie jest z nami. Myślę, że wielu z nas ma też takie doświadczenia jak Izraelici, jakiegoś cudu, jakiegoś namacalnego wręcz doświadczenia Pana Boga, albo mniej namacalnego, pochodzącego z modlitwy, ze swojego życia duchowego, lub po prostu ktoś jest naprawdę głęboko przekonany, że Bóg istnieje, że Go kocha. A mimo to, kiedy pojawia się cierpienie, pojawia się kryzys, właśnie buntujemy się, szemrzemy. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ pokutuje w nas cały czas taki naturalny obraz Boga, czyli kogoś, kto zgodnie z jakąś nieznaną logiką raz człowiekowi błogosławi, raz go karze, raz pomaga, raz jest obojętny, raz jest aktywny, a czasami jest nieobecny. Nie za bardzo wiemy, dlaczego tak się dzieje. Tłumaczymy sobie to w różnoraki sposób. I Pan Bóg, widząc właśnie tych ludzi z taką religijnością naturalną, tych szemrzących, reaguje znowu cudem, jest cierpliwy. Mimo tylu cudów, które już widzieli, daje im jeszcze cud kolejny, który troszeczkę mógł tych Izraelitów wystraszyć, ponieważ ten cud jest trochę podobny do pierwszej plagi, mianowicie do krwi w Nilu. Kiedy Bóg kazał Mojżeszowi i Aaronowi dokonać tego pierwszego cudu, tej pierwszej plagi, Mojżesz i Aaron uderzają wobec zatwardziałego faraona lasków wody Nilu i te wody zamieniają się w krew. Myślę, że doskonale to pamiętamy. I teraz Mojżesz staje z tą samą laską naprzeciw zbuntowanego, szemrzącego Izraela i uderza skałę u podnóża góry Choreb i wypływa woda. Jest to woda źródlana, woda żywa, nie taką, jaką spotkali parę dni wcześniej przy tych wodach, które nazywamy wodami Mara. Tam był cud uzdrowienia wód gorzkich. Są spragnieni, przychodzą do wody, rzucają się na tą wodę. Jest to opisane w 15 rozdziale Księgi Wyjścia, w wersetach 22-27. I nagle okazuje się, że to woda zatruta, gorzka. Mojżesz wrzuca kawałek drewna, te wody w ten sposób zostają uzdrowione. Ale w Mara ten cud polegał na uzdrowieniu tego, co było. Czyli wód martwych, wód gorzkich, wody zdrowe. Teraz Bóg czyni zupełnie coś nowego, to jest zupełnie inny cud. Wydobywa wodę ze skały, daje źródło, którego wcześniej nie było. I to też nam pokazuje sposób działania Pana Boga, że przynajmniej dwojaki, że Pan Bóg może w twoim życiu, w moim, zrobić taki cud jak w Mara, czyli uzdrowić to, co jest chore, małżeństwo, relacje, to, co popsuliśmy przez grzech, przez nasze wybory, ale jest w stanie również dać zupełnie coś nowego, stworzyć na nowo, tak jak daje tutaj wodę ze skały Meriba. Po drugie, Izraelici, widząc Mojżesza wychodzącego na środek właśnie z tą laską w ręku, tak jak wspomniałem, mogli się przerazić, ponieważ przypomnieli sobie krew w Nilu, że w podobny sposób zaczynały się te plagi i być może boją się, że teraz Bóg przez Mojżesza, który znowu występuje przed nimi z tą laską, chce zesłać tym razem na nich karę z powodu ich szemrania. Tym razem jednak interwencja Mojżesza nie ma skutku śmiercionośnego, ale zupełnie odwrotny, czyli życiodajny. Pan Bóg objawia się w tym momencie jako ktoś, kto miłuje swój lud, kto nie chce śmierci grzesznika, tego szemrzącego, ale chce, aby ten grzesznik żył. Pan Bóg jest tutaj kimś, kto nie przychodzi, aby zniszczyć swój naród, ale żeby go ratować w chwili kryzysu, zarówno tego kryzysu, nie wiem jak to nazwać, logistycznego, jakim był brak wody, jak również tego kryzysu duchowego, czyli szemrania, czyli wystawienia Pana Boga na próbę. Tam mamy też w tym tekście takie sformułowanie, że Żydzi wystawili Boga na próbę. No właśnie, to jest kolejny jakby grzech tego narodu i również grzech, który może się pojawić w naszym życiu. W Refidim Izraelici próbują być jak Bóg. W jakim sensie? Wystawiają Boga na próbę. Po hebrajsku nasa, ten czasownik nasa, wystawiać na próbę, jest najczęściej w Starym Testamencie użyty, kiedy to Bóg działa. Wystawiać na próbę to jest czynność Boga. Przypomnijmy sobie chociażby historię Abrahama i Izaaka w kraju Moria. To jest próba, ale to jest czynność, którą robi Pan Bóg. Tutaj Izraelici chcą być jak Bóg, to oni wystawiają Boga na próbę. I po tym epizodzie, który jest w dzisiejszym czytaniu, następnym na trasie wyjścia z Egiptu będzie walka z Amalekitami, stoczona w tym samym miejscu, co skała Meriba w okolicach Refidim. Czyli po kolejnym cudzie, czyli tych wodach ze skały Meriba, o których dzisiaj czytaliśmy, Pan Bóg znowu dopuszcza trudne doświadczenie. Atak wroga, Amalekitów. Całe to opowiadanie niesie ze sobą ważną informację, bardzo ważną dla nas. Bóg nie jest Bogiem z naszych naturalnych wyobrażeń, czyli kimś, kto powinien tylko obsypywać nas dobrami, albo jest odpowiedzialny za całe zło świata. Ale Pan Bóg objawia się tutaj jako ktoś, kto jest żywo obecny w historii narodu. Prowadzenie Izraela przez pustynię, przez Pana Boga, nie polegało na tym, że On usuwał z ich drogi wszelkie niebezpieczeństwa. Na przykład dlatego, że się dużo modlili. Nie, na tej drodze jest Faraon, jest Morze Czerwone, jest pustynia, brakuje jedzenia, są Amalekici. Ale na te wszystkie wydarzenia, na te wszystkie przeszkody, na te wszystkie trudności, Bóg ich nie zostawia samych. Bóg jest kimś, kto w tych wydarzeniach kryzysowych jest obecny ze swoim narodem i działa w jego historii.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boga rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.
Święty Paweł zaprasza nas dzisiaj do zachowania pokoju z Bogiem. Tego pokoju nie można rozumieć tak płasko, jak go rozumiemy na co dzień, czyli jako stanu bez walki, tak jakby moment czy stan, kiedy nie jestem z Bogiem w jakimś konflikcie. Pokój tutaj należy rozumieć tak, jak rozumieli go Żydzi, mówiąc szalom, czyli ten pokój z Bogiem to jest pełnia stanu sprawiedliwości. Szalom z Bogiem to jest stan idealnej relacji wewnętrznej ze Stwórcą. I taki stan, mówi święty Paweł, dzisiaj osiąga się nie własnymi siłami, tylko przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli głębokie życie duchowe, stan nawrócenia, jedność z Bogiem, nie jest wypadkową naszych wysiłków, które osiągamy dzięki staraniom, pracy nad sobą, wyrzeczeniom, nie wiem czemu jeszcze, ale osiąga się to przez Jezusa Chrystusa. To On jest sprawcą tego pokoju z Bogiem. On, którego nazywamy księciem pokoju. To łaską, o której pisze Paweł, do której otrzymaliśmy dostęp dzięki Jezusowi, jest usprawiedliwienie. Werset pierwszy tego dzisiejszego fragmentu dosłownie moglibyśmy przetłumaczyć zostawszy usprawiedliwieni. I wtedy lepiej widzimy stronę bierną, to znaczy, że nie my sami siebie usprawiedliwiliśmy, tylko zostaliśmy przez kogoś usprawiedliwieni. Tym kimś jest oczywiście Pan Bóg. Mamy taką pokusę, tak być może nas wychowano nawet gdzieś w domu, w dobrej wierze oczywiście, że usprawiedliwienie, życie wieczne, niebo osiągamy przez dobre uczynki, przez własne starania, przez jakąś właśnie pracę nad sobą, samorealizację, taką chrześcijańską oczywiście, dobrze rozumianą. A tymczasem to słowo mówi zupełnie o czymś innym, że tym, który nas usprawiedliwia, sprawia, że jesteśmy usprawiedliwiani, jest zupełnie ktoś inny, nie ja sam. Mamy zatem już tutaj opisane dwie łaski, które otrzymujemy dzięki Jezusowi, nie dzięki sobie, dzięki Jezusowi. Pokój Boży i usprawiedliwienie. I ten tekst mówi nam jeszcze o trzeciej łasce, która, jak mówi święty Paweł, przychodzi tym razem dzięki mocy Ducha Świętego, a jest nią miłość Boża rozlana w naszych sercach. Duch Święty, który w nas mieszka, sprawia, że nosimy w sobie doświadczenie miłości Bożej. A jeżeli jesteśmy przekonani, że Bóg nas kocha, to możemy mieć nadzieję, jak mówi Paweł, która zawieść nie może, że będziemy przez Niego usprawiedliwieni. Nadzieję, nawet jeżeli żyjemy w jakichś poważnych grzechach, a mamy to doświadczenie miłości Boga, jakiejś wiary, którą prowadzimy, to dzięki temu mamy tę nadzieję, że zostaniemy kiedyś przez Niego usprawiedliwieni. Miłość Boża jest tutaj pewnością, gwarantem, że dostąpimy tych łask, które Bóg obiecuje człowiekowi. Można teraz zapytać, no ale co z naszymi grzechami? Czy nasze grzechy nie przeszkadzają w tym usprawiedliwieniu, w tym zdobyciu nieba, jedności z Bogiem? Oczywiście to jest temat rzeka, można na ten temat długo mówić czy dyskutować, ale trzymając się ściśle dzisiejszego tekstu biblijnego z listu do Rzymian, możemy powiedzieć tylko tyle. Bóg kocha grzesznika. Skąd to wiemy? Bo Paweł pisze, Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. 6 i 8 werset dzisiejszego fragmentu. To jest słowo porażające. Z doświadczenia swojego wiem, że bardzo trudno czasami, trudne do zaakceptowania dla wielu ludzi żyjących w Kościele, bo to oznacza, że Pan Bóg kocha nie tylko ciebie jako grzesznika, ale także tych, którzy w tej chwili strzelają na Ukrainie, tych, których nie lubimy, tych, którzy mają inne poglądy, inny światopogląd niż my, może mają nawet zupełnie achrześcijański światopogląd. To nie znaczy, że Bóg akceptuje światopogląd, ale to oznacza, że Bóg kocha kogoś takiego, że tęskni za nim, że chce jedności z nim. Kluczowe słowo w tym dzisiejszym tekście, które nas jako grzeszników opisuje, to jest greckie słowo asthenes. To asthenes oznacza kogoś, kto jest słaby, kto jest bezsilny, niemocny, wręcz chory, nędzny. W Nowym Testamencie jest użyte na określenie fizycznej kondycji ciała ludzkiego, na przykład choroby, ale bardzo często jest użyte też metaforycznie na określenie duchowej albo moralnej niemocy ludzi, niemocy sumienia. W pierwszym liście do Koryntian święty Paweł używa tego słowa słabi na określenie pewnej grupy wspólnoty koryńskiej, ludzi, którzy byli świeżo w Kościele, którzy mieli już łaskę wiary, ale nie byli jeszcze w tej wierze ugruntowani, którzy potrzebowali jeszcze takiego karmienia samego Pawła. Dla nich w rozdziale 9 listu do Koryntian Paweł mówi, sam staje się jak słaby. A przeciwieństwem tych ludzi są ci, którzy posiadają wiedzę, czyli gnozis. W liście do Koryntian w 8 rozdziale mamy taki opisany pewien problem w gminie koryńskiej właśnie między tymi słabymi, a tymi, którzy posiadają wiedzę, czyli mówiąc krótko, ludźmi, którzy są nieugruntowani w wierze, tacy świeżo w kościele, ledwo nawróceni i tymi, którzy mają tą wiarę dojrzalszą. Konflikt czy problem dotyczył spożywania mięsa pochodzącego z ofiar pogańskich i chrześcijanie mieli dylemat, czy można takie mięso spożywać, czy nie można. Paweł mówi krótko, nie ma innych bożków, jest tylko Jezus Chrystus, jest tylko jeden Bóg, więc możecie spożywać to mięso, ale gdyby to miało zgorszyć tego słabego brata, to nie jedzcie. Taką troską otacza Paweł słabych. To właśnie ze względu na nich pisze w 8 rozdziale, w 13 wersecie 1 listu do Koryntian. Jeśli więc pokarm gorszy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, aby nie gorszyć brata. Z kolei w nawiązaniu do naszego fragmentu, słabi mogą oznaczać po prostu grzeszników, którzy należą już do gminy, ale są bezsilni z powodu grzechów i dlatego potrzebują tego uniżenia się Pawła, który chce się stać również bezsilnym. Paweł w tym zdaniu nie upodabnia się do słabych, ale jest jednym z nich. Więc kimś takim asthenoi, czyli takimi grzesznikami słabymi, jesteśmy oczywiście my. Jesteśmy słabi w wierze, zależnymi od innych w świecie i we wspólnocie, jak ci słabi właśnie członkowie gminy koryńskiej. I Pan Bóg właśnie takich ludzi kocha. To jest dobra nowina płynąca z tego fragmentu z listu do Rzymian. Kocha słabego jako grzesznika, słabego jako kogoś, kto czuje się nikim w porównaniu do innych, czy na płaszczyźnie wiary, czy na płaszczyźnie nawet osobowościowej. Święty Paweł mówi, że Pan Bóg, że Jezus kocha nas, czy umiłował nas, kiedy byliśmy grzesznikami, kiedy jeszcze nie mieliśmy mu czym zapłacić. Czyli kocha nas za darmo, no bo grzesznik, ktoś, kto gardzi wolą Bożą, czym może zapłacić? Nie jest w stanie nawet do ani jednego dobrego uczynku, czym może dopłacić Bogu. I Bóg, Jezus kocha kogoś takiego właśnie w tym momencie, kiedy jesteśmy bezradni, słabi do jakiejkolwiek odpłaty, do jakiegokolwiek, nie wiem, gestu wiary czy nawrócenia. Dowodem tej miłości jest to, że dał nam swojego Syna po to, aby oddał życie za darmo za kogoś takiego jak my. Za słabego, za bezsilnego, za tego, który właśnie nie ma mu czym zapłacić.
słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy źródle. Było to około 6:00. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. A kobieta rzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: rabbi, jedz. On im rzekł: ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą: czyż mu kto przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich został. Pozostał tam zatem 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki jego słowu, a do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że on prawdziwie jest Zbawicielem świata.
Z punktu widzenia Żyda, z czasów Jezusa, to wydarzenie tutaj opisane jest pełne zgorszeń. Pierwsze zgorszenie polegało na tym, że Jezus idzie przez Samarię. Jak zapewne wiemy, Samarytanie nienawidzili się z Żydami. Samarytanie była to ludność, która została nasiedlona po niewoli asyryjskiej, po tym jak Asyryjczycy tak naprawdę wycięli w pień ludność państwa północnego, Izraela. Część deportowali do Asyrii, w to miejsce nasiedlili innych i ta ludność po prostu wymieszała się i z punktu widzenia prawa żydowskiego ci ludzie nie byli już czystej krwi Żydami. Powstał rozdział między tymi dwoma społecznościami. Jezus wchodzi w tą społeczność, wchodzi w ten kraj, łamie pewne tabu, pierwsze jako Żyd. Drugie zgorszenie polega na tym, że rozmawia z kobietą. I do tego rozmawia sam na sam. Mędrzec Syrach powie tak w 9 rozdziale. Nie wychodź na spotkanie kobiety rozpustnej, byś nie wpadł w jej sidła. I parę wersetów dalej. Z kobietą zamężną nigdy razem nie siadaj, ani nie ucztuj z nią przy winie, aby przypadkiem twa dusza nie skłoniła się ku niej, byś przez namiętność nie poślizgnął się aż do zagłady. I dlatego to wydarzenie, że Jezus siedzi z tą kobietą, z nią rozmawia, sam na sam budzi zdziwienie nawet w samych apostołach, o czym dzisiaj słyszeliśmy w wersecie 27. Trzecie zgorszenie polega na tym, że Jezus prosi tą kobietę, aby dała mu się napić. Wzmianka o tym, że Żydzi nie utrzymują relacji z Samarytanami, oznaczała, oprócz tego, co przed chwilą powiedzieliśmy o tej relacji, czy raczej braku relacji Żydów z Samarytanami, że unikali oni również spożywania z tych samych naczyń, ponieważ Samarytanie byli uważani za nieczystych, więc Żyd, który chciał zachować rytualną czystość, nie mógł spożyć z tego samego naczynia, z którego pił czy jadł Samarytanin. A Jezus prosi tą kobietę, żeby jakimś naczyniem zaczerpnęła dla niego wody. I to nawet w samej kobiecie, o czym też w tekście w wersecie 9 usłyszymy, budzi zdziwienie. I czwarte zgorszenie było nie tylko to, że Jezus spotkał się z kobietą, ale też to, jaka to była kobieta. Rzeczywiście te słowa Syracha przeze mnie przed chwilą przytoczone o kobiecie rozpustnej mogły się tutaj do tej sytuacji odnosić, bo ta kobieta miała już 6. męża. W tamtych czasach rozwody w Izraelu brano najczęściej z powodu rozwiązłości żony. Tora w takich sytuacjach pozwalała jedynie na 3 kolejne małżeństwa z rzędu. Chociaż Samarytanie wprawdzie przyjęli Torę jako księgę świętą, ale nie przestrzegali jej w taki sposób jak Żydzi, nie byli tak prawnie z nią związani jak Żydzi. Jednak pomimo tego dla Żyda staje się to zgorszeniem, że ta kobieta znająca Torę jest już w 6. małżeństwie. Czyli jakby 3. raz łamie przepis Tory. To wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy, jest ważne, żeby zobaczyć, z kim się Jezus spotyka. Z kimś, z kim normalnie ludzie się nie spotykają. Samarytanka jest dla nas, podobnie jak ten opis tego słabego w liście do Rzymian, obrazem każdego z nas, jako grzesznika, jako kogoś, kto, kto może nie zasługuje na taką uwagę Jezusa. Po drugie, Jezus objawia się w tej Ewangelii jako ktoś, kto łamie tabu, łamie takie tabu społeczne, to znaczy spotyka się z kimś takim jak Samarytanka, ale również łamie pewne wewnętrzne tabu w tej kobiecie. Ta kobieta nagle przez spotkanie z Jezusem widzi, że jest coś warta, że mimo swoich decyzji, swoich grzechów, które w życiu popełniła, decyzji, które podjęła, On chce się z nią spotkać. Jezus w tej Ewangelii objawia się nam jako oblubieniec. On jest siódmym mężem dla tej kobiety. Tych sześciu mężów, których posiadała ta kobieta, niektórzy egzegeci odnoszą do sześciu bożków, które były znane na terenie Samarii. I nagle Jezus przychodzi do tej studni. Tutaj nam na myśl przychodzą trzy przynajmniej wydarzenia ze Starego Testamentu związane z małżeństwem, które też miało miejsce przy studni. Poszukiwanie żony dla Izaaka, spotkanie Jakuba z Rachelą, spotkanie Mojżesza z Seforą i córkami Reuela. Te wszystkie sytuacje kończyły się małżeństwem, więc Jezus tutaj nie pozostawi jakby wierzącym Żydom, swoim apostołom jakby złudzenia. Tu też chodzi o jakieś małżeństwo. Wiemy, że to spotkanie przy studni ostatecznie nie kończy się małżeństwem Jezusa dosłownym z Samarytanką, ale On w ten sposób, jakby wchodząc w tę rolę tego siódmego męża, chce pokazać jej, tak samo nam, że pragnie z nami takiej relacji oblubieńczej. Woda, która jest tutaj centralnym symbolem tego opowiadania, oznacza dar Boży, ale oznacza również więź oblubieńczą. W Pieśni nad Pieśniami usłyszymy: ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma oblubienico, ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Woda oznacza też więź oblubieńczą. Więc logika tej perykopy jest następująca. Kobieta przychodzi do studni, ponieważ potrzebuje wody, jest spragniona. Jezus spotyka się z nią, chociaż według wówczas obowiązujących standardów nie powinien. Prosi ją o wodę, co jest tylko pretekstem do tego, aby jej pokazać, że to tak naprawdę On tylko może dać jej żywą wodę. Tą wodą, którą chce dać Jezus tej kobiecie, jest oblubieńcza relacja z tą kobietą, oblubieńcza miłość kobiety do Niego. Kobieta przychodziła ciągle do studni, ponieważ życie, które prowadziła, rozpusta, hołdowanie tym siedmiu bożkom, sześciu bożkom, rodziło w niej nieustanne pragnienie. Przez wejście w oblubieńczą miłość do Chrystusa już nie będzie pragnąć. Jezus zaspokoi wszystkie jej pragnienia. Nie oznacza to, że spełni wszystkie jej marzenia, że odtąd już będzie bogata, zdrowa, tak jak my sobie marzymy, dużo się o to modlimy, żeby mieć piękne, cudowne życie, ale obiecuje jej, że gdy wejdzie w relację oblubieńczą, relację wiary z Jezusem, niczego więcej nie będzie pragnęła. On zaspokoi jako żywa woda wszystkie jej pragnienia.
Drodzy Państwo, naszym gościem dzisiaj, przewodnikiem po Słowie Bożym, jest ksiądz dr Michał Zybała, koordynator do spraw nowej ewangelizacji w archidiecezji lubelskiej. Bardzo dziękujemy księdzu za przybycie, za to słowo, które nam rozjaśniło lektury najbliższej niedzieli. Kończymy nasz program, drodzy Państwo, ponieważ za chwilę połączymy się z Warszawą i transmitować będziemy mszę świętą z warszawskiej archikatedry. Księże doktorze, bardzo dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję ślicznie. Szczęść Boże, dobrej niedzieli, dobrego słuchania słowa.
Bóg zapłać. Również Państwu z całego serca tego życzymy.